Wydawnictwo SQN zaprasza do wysłuchania książki Anity Werner i Michała Kołodziejczyka zatytułowanej Mecz to pretekst. Futbol, wojna, polityka. Czyta Anita Werner. Rodzicom. Wstęp. Można nie kochać futbolu, ale warto wiedzieć, jak wpływa na ludzi. Można nie być kibicem, ale warto zobaczyć, jak kibicowanie daje ludziom głos. Czasem to głos rozpaczy, bólu, złości, a czasem politycznej przynależności, akceptacji albo zwykłego szczęścia. Przez wiele miesięcy w 6 różnych krajach na własnej skórze sprawdzaliśmy, jak to działa. Jak piłka nożna wpływa na miejsca i ludzi od lat żyjących w konflikcie. Jak te konflikty widać w drużynach i na trybunach. Dotarliśmy tam, gdzie normalnie trudno jest dotrzeć. Pytaliśmy o to, o czym często normalnie się nie mówi. Rozmawialiśmy z czołowymi piłkarzami, wpływowymi politykami, z chodzącymi legendami, których nazwiska to marka. To książka nie tylko dla kibiców piłkarskich, ale dla wszystkich, którzy potrafią łączyć kropki. Piłka nożna tłumaczy świat. To nie banał. Tak naprawdę jest. Kto by pomyślał, że najbardziej rasistowski klub piłkarski jest w Izraelu? Kto by pomyślał, że Baskowie z Bilbao mogą wybić się na niepodległość w hiszpańskiej lidze? W Belfaście, w Irlandii Północnej, bomby już nie wybuchają na ulicach, ale czasem pójść na sąsiednią ulicę to jak podpalić ląd, a pójść na stadion to jak pokazać, z której ulicy się jest. W Sarajewie nawet w rozmowach z piłkarzami słychać w tle świszczące kule snajperów, bo piłkarskie gwiazdy, zanim zabłysnęły w reprezentacji, musiały najpierw przeżyć. W Tyraspolu szeryf jest tylko jeden i rządzi nie tylko piłkarskim światem, ale i całą drużyną zwykłych ludzi żyjących za jednostronną granicą. Kosowo z kolei ze swoją drużyną narodową jest jak uczący się chodzić bobas, który chce cieszyć się każdym kolejnym krokiem i pokazać wszystkim, jak dobrze mu idzie. Bilbao, Tyraspol, Jerozolima, także Irlandia Północna, Kosowo oraz Bośnia i Hercegowina. Wszędzie tam aż kipi od tematów, które są tabu i od przeszłości, która boli. Każde z tych miejsc to jakaś tajemnica. Każde z tych miejsc to albo krew, albo pot, albo łzy, albo wszystko razem. Tam problemów nie da się zamieść pod dywan. Tam wystarczy mecz, żeby zobaczyć je jak na dłoni. Mecz to pretekst, bo futbol jest czymś więcej niż grą na boisku. To ludzie i ich historie, narody i ich kłopoty. Wspólnoty i ich więzi, to przyjaźnie i ich próby, to samo życie. Izrael. Nikt nie rodzi się rasistą. Chcieliśmy spotkać się z Dudim, ale Dudiego już nie ma. Zamiast niego porannym autobusem z Jerozolimy do Tel Awiwu przyjeżdża Dawid. Jest dobrze ubrany, ma eleganckie buty i spokojne, głębokie spojrzenie. Jak to w piątek trwają przygotowania do szabasu, ale od kiedy Dawid przełamał się i po roku siedzenia w domu wyszedł na zewnątrz, nie marnuje okazji, by świat poznał jego historię. Pokazuje ulotkę z reklamą warsztatów dla młodzieży i swoim zdjęciem. W trakcie zajęć opowiada głównie o tym, dlaczego Dudi musiał umrzeć. Historia Dudiego to najnowsza historia Bejtaru Jerozolima, klubu, po którego nazwie automatycznie dodaje się krótki opis najbardziej rasistowski na świecie. Dudi walczył na pierwszej linii frontu, by jego ukochana drużyna została na zawsze czysta, jak głosi tekst na jednej z flag wywieszanych na stadionie Teddy. Bejtar jest najpopularniejszym klubem w Izraelu, takim Juventusem albo Bayernem Monachium w lokalnym wydaniu. Kibicują mu ludzie z całego kraju. Nie tylko ze względu na sportową klasę i zdobyte trofea. Ważna jest zasada. W Bejtarze nie ma miejsca dla Arabów. Kiedy w sezonie 2012-2013 właściciel klubu Arkady Gajdamak sprowadził do drużyny dwóch muzułmańskich piłkarzy z Czeczenii, trybuny zawrzały. Grupa najbardziej ekstremalnych kibiców, La Familia, nie tylko nie zaakceptowała nowych zawodników, ale także rozpoczęła falę protestów. Bojkotowała mecze, wygwizdywała zespół, zastraszała pozostałych piłkarzy na treningach. Zarządzający klubem Itzik Kornfein, który zresztą ze sprowadzeniem Czeczenów nie miał nic wspólnego, dostał od policji osobistą ochronę. Kornfein to były bramkarz, legenda klubu, ale to nie pomogło. Piękne wspomnienia zjadła świeża nienawiść. Przed jego domem organizowano pikiety. W czasie jednej z nich z megafonem i dmuchaną lalką z seks-shopu stał Dudi Mizrahi informował cały świat, że żona Itzika to kurwa. Ale to było zanim Dudi został Dawidem. Kornfein umawia się z nami w Jerozolimie, w Kraft Family Sports Campus. Odpowiada teraz za rozwój sportu w całym mieście, współpracuje ze wszystkimi klubami. Stał się symbolem, pionierem walki o normalność. Uruchomił także specjalny program edukacyjny. Piłkarze chodzą do szkół w Jerozolimie i opowiadają o rasizmie i tolerancji. Są wzorami dla młodych, rozmawiają z nimi twarzą w twarz. Tłumaczą dzieciakom, że jeśli pójdą na mecz i będą wyzywać jakąś drużynę, to ją zranią. Nie zachowujcie się tak, nie lubimy tego, powtarzają. Kiedy starał się zmienić rzeczywistość jako szef Bejtaru, robił to sam. Chodził do ministerstwa, na policję, prosił o pomoc, ale odbijał się od ściany. Przyznaje, że wcześniej jako zawodnik był głupi. Myślał, że w futbolu chodzi tylko o kopanie piłki, miłość kibiców. Odpowiedzialność za nienawiść na trybunach zrzucał na kierownictwo klubu. Wielką rolę piłkarzy zrozumiał dopiero, kiedy sam został prezesem. Teraz wie, że to zawodnicy mają największy wpływ na kibiców. O wydarzeniach z sezonu 2012-2013, kiedy do drużyny trafili dwaj Czeczeni, Zaur Sadajew i Gabriel Kadijew, nie da się opowiedzieć bez przypomnienia tego, co działo się wcześniej. W 2005 roku Bejtar został kupiony przez Arkadego Gajdamaka, rosyjskiego oligarchę z żydowskimi korzeniami. Gajdamak futbolu nie lubił i nie rozumiał. Narzekał, że bramka jest tak duża, a piłkarze czasami nie potrafią w nią trafić przez 45 minut. Nie przeszkadzało mu to inwestować w klub. Na jego działalność wydał ponad 100 milionów dolarów, bo wiedział, czym Bejtar jest dla mieszkańców Jerozolimy, a nie ukrywał, że zamierza wystartować w wyborach na burmistrza miasta. Wybory przegrał, zdobywając tylko 3,6% głosów. Wyjechał z Izraela i zapomniał o drużynie. Był rok 2008, a walczący o Ligę Mistrzów Bejtar przegrał 0-5 z Wisłą Kraków. Gajdamak zwolnił prezesa i zapytał Kornfeina, czy przejmie jego obowiązki. Byłem młody, miałem 37 lat, zgodziłem się, mówi Kornfein. Nie drga mu powieka, nie przyznaje, że żałuje, ale z prędkością karabinu maszynowego wyrzuca z siebie to, co stało się później. Po 2 miesiącach przyszły przegrane wybory, Arkady wyjechał do Rosji i wszystko zostawił, bez żadnych pieniędzy i wsparcia. Miałem przed sobą 2 wielkie wyzwania. Po pierwsze, utrzymać drużynę przy życiu, bo bez wpływów od Gajdamaka brakowało 30 milionów dolarów rocznie, a po drugie, pozbyć się wizerunku rasistowskiego klubu, który miał Bejtar, bo nigdy nie zakontraktował arabskiego piłkarza. Starałem się, czuję, że przygotowałem grunt pod przemiany, które dzieją się w klubie teraz. O sezonie 2012-2013 Maja Zinnstein opowiedziała w dokumentalnym filmie Forever Pure, który zdobył wiele międzynarodowych nagród. Bejtar zyskał wtedy światową sławę, nie dzięki zwycięstwom na boisku, ale przez rasistowską awanturę. Gajdamak pojawił się na początku rozgrywek, nagle, bez zapowiedzi, po czym zimą zabrał drużynę na towarzyski mecz do Czeczenii. Miał do tego prawo, ciągle był właścicielem klubu. Po powrocie do Izraela zdecydował o zatrudnieniu Sadajewa i Kadijewa z Tereka Grozny oficjalnie po to, by budować relacje biznesowe z Czeczenami. To był błąd, opowiada Kornfein. Nie to, że ich sprowadziliśmy, ale fakt, że nie byli wystarczająco dobrzy. Wiedzieliśmy, że będą problemy, ale nie spodziewaliśmy się, że aż takie. Ten koszmar rozbił drużynę. Przyjechały telewizje z całego świata i nie widziały tylko rasistowskiej drużyny piłkarskiej z Jerozolimy czy nawet Izraela, ale Żydów, którzy zachowują się rasistowsko wobec Arabów, wobec mniejszości. A to coś bardzo poważnego, biorąc pod uwagę Holokaust i historię narodu żydowskiego. Nie przewidzieliśmy tego i nie radziliśmy sobie z kryzysem tak, jak powinniśmy. To była sobota, dzień wolny. Wieczorem miał być mecz, więc Kornfein zaczął od wizyty w siłowni. Telefon zostawił w szafce. W szabas i tak nikt nie dzwoni. Kiedy wrócił i zobaczył liczbę nieodebranych połączeń, wiedział, że stało się coś poważnego. Gajdamak odpalił bombę informacyjną. W kilku wiadomościach znajdował się link do wywiadu, którego udzielił właściciel klubu. Gajdamak ściąga 2 muzułmańskich graczy do Bejtaru. Tak brzmiał tytuł. Nie napisano, że Gajdamak ściąga 2 dobrych piłkarzy, ale właśnie 2 muzułmańskich piłkarzy. To byli młodzi chłopcy, zbyt młodzi, żeby zrozumieć coś, co nie było bezpośrednio związane z piłką, a transfer został ogłoszony w najgorszy możliwy sposób, wspomina Kornfein. Były prezes klubu zapewnia, że się nie bał, a raczej, że był głupi, ale się nie bał. Zaraz po ogłoszeniu nowych transferów do jego biura przyszło dwóch policjantów. Zatrzymali go w przejściu. Icik, musimy z tobą pogadać. Kornfein dostał osobistą ochronę, taką, jaką w Izraelu daje się tylko politykom. Polecono mu zaglądać codziennie rano pod samochód. Pokazano, jak to robić. Kornfein poprosił, żeby go nie rozśmieszali, bo przecież La Familia to dzieciaki i nie ma się czego bać. To nie szaleńcy. Ale zgodził się na ochronę przez 3 tygodnie. Kiedy Sadajew i Kadijew pojawili się w klubie, zorganizowano konferencję prasową. Poza nowymi piłkarzami przyszedł na nią także kapitan, bramkarz, Ariel Harusz. Przywitał nowych kolegów, wyraził nadzieję, że pomogą Bejtarowi w odnoszeniu zwycięstw, a religia i rasa nie mają znaczenia, dodał. Jako kapitan czuł się odpowiedzialny za wprowadzenie nowych do zespołu, trochę został też postawiony w sytuacji bez wyjścia przez kierownictwo klubu. Nasz kapitan jest skurwysynem, o jak wielkim jest skurwysynem! Przywitały go na najbliższym meczu trybuny stadionu Teddy i konsekwentnie powtarzały przyśpiewkę do końca sezonu. Zawodnicy mogli mieć w nosie, czy ich kolega jest chrześcijaninem, Żydem czy muzułmaninem, bo mieli razem wygrywać i przegrywać. Najgorsi okazali się wyznawcy innej religii – Bejtaru. Większość zawodników w drużynie pochodziła wtedy z Jerozolimy. Mieli ścisłe koneksje z ludźmi z La Familia. Wszyscy się bali, dostawali telefoniczne groźby. Uważaj, nie graj z tymi gośćmi, zrujnujemy ci karierę. I w zasadzie tak właśnie zrobili. Harusz został potraktowany szczególnie ostro. Wcześniej był jednym z najlepszych graczy. Teraz za każdym razem, gdy dotknął piłki, był wyzywany i stracił pewność siebie, opowiada Kornfein. Wróćmy do Dawida, bo jego nieobecność w tej opowieści jest tak krępująca, jak nasze wspólne czekanie na tłumacza. Dawid, a właściwie wtedy jeszcze Dudi, jako 7-latek został zabrany do domu dziecka, bo matka miała padaczkę, a ojciec stracił palec i nie był w stanie pracować. Dom dziecka znajdował się 5 minut od stadionu Teddy. Przyjaciel namówił mnie, żebyśmy przeskoczyli przez siatkę i obejrzeli mecz. Mieliśmy po 12 lat. Był szabas. Poczekaliśmy, aż ochroniarze trochę odejdą. To było dla nas spełnienie marzenia. Zawsze widzieliśmy robiących hałas ludzi w żółto-czarnych barwach. Zawsze chcieliśmy należeć do tej grupy. To był mecz z Maccabi Haifa, a my poza radością mieliśmy jeszcze hot-dogi i coś do picia, bo dostaliśmy je w prezencie od kibiców. Poczułem się wtedy, jakbym znalazł rodzinę, dom. Oni mnie przytulili, wspomina Dawid. Po meczu w domu dziecka na chłopców czekali rodzice i policja. To był 2001 rok, czas drugiej intifady w Jerozolimie. Za samowolne wyjście poza teren placówki dostali miesięczny zakaz opuszczania jej murów. Ale było warto. Dudi zaczął chodzić na mecze regularnie. Rok później pierwszy raz w życiu został aresztowany. Graliśmy z Hapoelem Tel Awiw, klubem związanym z lewą stroną sceny politycznej. Byłem wśród starszych fanów, a po meczu rozpoczęła się wielka bijatyka. Pobiegłem tam z całą resztą. Nocą, kiedy siedziałem już w komisariacie, pod okna przyszło jakieś 200 osób, które skandowały moje imię. Dudi, Dudi. Tak zdobyłem szacunek, pokazałem, że nie boję się walczyć, nawet jeśli z tego powodu miałbym być aresztowany. Czułem, jakbym zrobił coś dobrego dla drużyny, opowiada. Poczułeś się kochany? Tak, pierwszy raz w życiu. Kiedy wyszedłem, wszyscy mi gratulowali. Pamiętajcie, że wybuchały wtedy autobusy. Niektórzy rabini wierzyli, że Izrael jest tylko dla Żydów. Poszedłem prosto z tłumem. Patrzyłem na moich chorych, biednych rodziców i zawsze chciałem uciec od takiego życia. Nie miałem perspektyw na studia, nie miałem pieniędzy. Za to jako 14-latek miałem już tatuaż Bejtaru na plecach. Urodziłem się dla ciebie, służąc ci umrę. Dawid pamięta, jak Dudi miał jechać na wycieczkę szkolną. Wszyscy czekali przed autokarem. Każdy dzieciak dostał jakieś kieszonkowe. Za wycieczkę trzeba było też zapłacić. Dudi nie miał przy sobie nic. Autokar odjechał bez niego. Było mu tak wstyd, że ze złości poszedł w liczby. Kiedy wchodził w dorosłość, miał za sobą 8 zmian szkół i 5 aresztowań. Na ulicach Jerozolimy działali wtedy aktywiści rasistowskich organizacji, prawicowi ekstremiści. Spotkałem ich i zaprosili mnie do siebie. Wzięli mnie po prostu jak maskotkę, pokochali. To oni wytłumaczyli mi, że ludzie po drugiej stronie są źli, chcą mnie zabić. Oni zarazili mnie nienawiścią, a ja im we wszystko uwierzyłem, tłumaczy Dawid. Kornfein wcale nie uchodzi za pioniera w walce o zmianę wizerunku klubu, dlatego że Gajda Mak postawił go w trudnej sytuacji, sprowadzając dwóch Czeczenów. Do rozwiązywania problemów z kibicami prezes wziął się już 5 lat wcześniej. Przedstawiciele La Familia siedzieli w jego biurze 10 razy. Klub był bardzo często karany za rasistowskie przyśpiewki z trybun. To narażało go na realne szkody. Trzeba było grać na stadionie zamkniętym dla kibiców i płacić grzywny. Powiedziałem im, słuchajcie, powodujecie straty, a Bejtar nie ma teraz pieniędzy, bo właściciel jest w Rosji. Czego potrzebujecie? Potrzebowali na przykład autobusów na mecz albo flag. W porządku, staraliśmy się im pomóc i spełnić oczekiwania, ale jasno przedstawiałem też swoje. Żadnego rasizmu i żadnej przemocy. Przez jakiś czas było dobrze, ale później znowu wymknęło się to spod kontroli, wspomina Kornfein. Opowiada też o wybuchających autobusach i o tym, że w trakcie minuty ciszy przed meczem po kolejnych zamachach nie udawało się zatrzymać słownej fali nienawiści wobec Arabów. Tłumaczy, że Bejtar to więcej niż klub w mieście podzielonym między Żydów, muzułmanów i chrześcijan. Przyznaje, że przegrał w walce o umysły kibiców, a sezon z 2 Czeczenami w składzie był tylko dopełnieniem tej porażki. 3 lata wcześniej, po jednym z meczów na naszym stadionie, wezwał mnie do siebie burmistrz Jerozolimy Nir Barkat. Przyprowadził na spotkanie 2 Arabów, którzy pracowali na stadionie Teddy. Kiedy sprzątali toalety, zostali w nich pobici i zamknięci przez kibiców Bejtaru. Do tamtego czasu zawsze starałem się pomagać fanom, nawet gdy zatrzymywała ich policja. Negocjowałem, prosiłem władzę o przysługę. Ale po spotkaniu z Barkatem byłem zawstydzony i zrozumiałem, że stoję przed znacznie większym zadaniem niż utrzymanie drużyny przy życiu. Wcześniej mówiliśmy, Bejtar to rasistowski klub, okej, tak to jest. Ale wtedy kompletnie zmieniłem zdanie i wziąłem się do czegoś, z czym nikt wcześniej nie chciał mieć do czynienia. Od tego momentu, gdy tylko kibice narażali nas na szkody z powodu przemocy albo rasizmu, zgłaszaliśmy sprawę na policję, opowiada Kornfein, który przez 12 lat grał w Bejtarze, 6 lat był kapitanem drużyny i zdobył 3 mistrzostwa kraju. Kiedy w trakcie swojej wojny z kibicami przyszedł na stadion z dziećmi, usłyszał przekleństwa, a całą rodzinę obrzucono różnymi przedmiotami. Czuł jednak, że ma cel i uznał, że to jest dla niego najważniejsze. Gdy jeszcze grał w piłkę, w każdym żydowskim mieście kibicowało się najpierw lokalnej drużynie, a później Bejtarowi. Teraz było inaczej, bo zwykli ludzie nie chcieli być kojarzeni z rasizmem, podobnie jak sponsorzy. Nigdy więcej nie zabrał dzieci na stadion. Bejtar w 2013 roku uratował się przed spadkiem z ligi meczem w ostatniej kolejce. Na koniec sezonu czekali już wszyscy i tak naprawdę degradacja byłaby jego najlepszym podsumowaniem. Kiedy Sadajew jako pierwszy muzułmanin strzelił gola dla Bejtaru, kibice wyszli ze stadionu i już na niego nie wrócili. Klubowy budynek obrzucono koktajlami Mołotowa, spłonęły wszystkie puchary i pamiątki. Kibice wywiesili na pustych trybunach transparent z napisem „Cena zdrady”, a że piłkarz Ofir Kriaf nie miał wystarczających środków, by ją zapłacić, napisał na Facebooku do La Familia, w której aktywnie działał jego brat, że popiera protest i że gra przy pustych trybunach nie ma sensu. Kriaf odwrócił się od drużyny. W nagrodę na początku nowego sezonu został najmłodszym kapitanem w historii klubu, a bramkarza Harusza przepędzono z miasta. Harusz trafił do Hapoelu Tel Awiw, największego rywala Bejtaru. Wtedy w klubie nie było już ani Gajda Maka, ani Kornfeina. Rosyjski oligarcha oddał klub za darmo nowemu właścicielowi. Pozbycie się Bejtaru to była wielka ulga, a Czeczeni? Nie wiedziałem, czy są dobrzy, w ogóle się przecież nie znam na piłce. Wiedziałem, że wywołam awanturę. Chciałem pokazać prawdziwą twarz społeczeństwa, mówił Gajda Mak w filmie Forever Pure. 2 lata później zaczął odsiadywać we Francji 3-letni wyrok za nielegalną sprzedaż broni do Angolii. Arkady zostawił klub w lipcu 2013 roku, a ja odszedłem zaraz po nim. Nowy właściciel chciał na początku układać się z kibicami. Wiadomo, że jest w porządku, dopóki robisz rzeczy, które im się podobają, ale jeśli coś im się nie spodoba, to się na ciebie rzucają. Obecny właściciel, Moshe Hogek, któremu mocno kibicuje, też będzie musiał zrozumieć swoje. My naszą wojnę przegraliśmy, a może to była tylko bitwa? Zastanawia się Kornfein. Gdyby mógł pan udzielić jednej rady nowemu właścicielowi, jaka by ona była? Icik myśli dłuższą chwilę. Nie patrz w przeszłość, nie oglądaj się za siebie. Jeżeli czujesz, że robisz dobrze, to idź naprzód. Niełatwo było umówić się na to spotkanie. Przekładane z dnia na dzień, przenoszone z Jerozolimy do Tel Awiwu i z powrotem. Nieodbierane telefony, SMS-y w środku nocy. Hogek to teraz gorący temat. W końcu jednak winda zatrzymała się na 27. piętrze wieżowca Amut Atrium w Ramat Gan, a drzwi do siedziby nowego właściciela Bejtaru odsłoniły jego królestwo. Było po godzinach pracy. Brakowało ludzi. W przeszklonej sali konferencyjnej czekały na nas figury Ironmana i Batmana. W gablocie na ścianie walkę toczył Hulk. Fotele były tak upstrzone kolorami, że nie dało się rozpoznać, czy to wzory z Andów, czy z Łowicza. Kanapy, na których usiedliśmy, okazały się już zwyczajne, ale stały tak daleko od siebie, że między nami mógłby wylądować helikopter. Po środku błyszczał szklany stolik. Hogek jest niski, ale gdyby stanął na swoim portfelu, patrzyłby na nas z góry. Miał na sobie czarne trampki na suwak, czarne dżinsy i czarną koszulkę z poszarpanymi, asymetrycznymi rękawami. Nosił okulary w grubych, czarnych oprawkach. Białe były tylko cicit, zwisający od pasa. Mają przypominać tym, którzy je noszą i tym, którzy na nie patrzą, o przykazaniach Pana. W Biblii jest fragment, w którym Bóg mówi ci: teraz możesz mnie przetestować. W całej Biblii to Bóg testuje ludzi, ale w tym miejscu jest odwrotnie. Tam jest napisane: weź 10% swojego zysku i go podaruj. Jeżeli podarujesz go ludziom, gwarantuję ci jeszcze większy zwrot i możesz poddać próbie moje słowa. Robię tak od 10 lat. Zarabiam, daję 10% i dostaję więcej. Dla mnie Bejtar był częścią tego procesu. Sam do mnie przyszedł, mówi Hogek. Kiedy dostał ofertę kupna klubu, odwiedził swojego rabina i powiedział, że może zrobić dobre rzeczy, może skończyć z rasizmem i przemocą, a do tego sprawić, że piłkarze przestaną grać w szabas, co jest przeciwko religii. Decyzję o przejęciu Bejtaru podjęli we dwóch. Rabin, chociaż inny, wróci w tej historii jeszcze raz. Hogek pochodzi z Berszewy. Grał tam nawet w drużynie młodzików, ale lubił też Bejtar, jak niemal każdy w tym kraju. Wiedział, że nie zostanie piłkarzem, ale dzięki treningom nauczył się, co to jest dyscyplina, ciężka praca, zespołowość i że kiedy przegrywa się 0-2, można to zmienić, a jak prowadzi się 2-0, to nie można być aroganckim. Te zasady pomogły mu w branży startupów i chociaż w Izraelu dorobiło się na tym wielu młodych ludzi, niewielu zrozumiało, na czym polega filantropia. Hogek twierdzi, że kibice nie są głupi i szybko zauważyli, że ma dobre intencje. Wiedzą, że nie chce na piłce zarabiać ani zbijać kapitału politycznego, jak poprzedni właściciele. Wspierał szpitale, szkoły, a teraz wybrał Bejtar, bo klub był wyjątkowy i go potrzebował. Miał wielki potencjał, ale jednocześnie wielki problem z rasizmem. Najpierw zrobiłem rozeznanie w La Familia. Szukałem motywacji tych kibiców i dostrzegłem pole do zmiany. To nie są dzieci, mają ponad 40 lat i sami są ojcami. To dobra wiadomość, bo kiedy ktoś ma 25 lat, to mu odbija. Nie rozumie życia, idzie w skrajności i ciężko z nim rozmawiać. Ale jeśli ktoś ma dzieci, to jest też odpowiedzialny. Oczywiście wiedziałem, że Bejtar jest prawicowy, ale przesuwając swoje poglądy do ekstremum, wyrządza się szkodę całej ideologii. Ci ludzie myślą, że będąc rasistami wobec muzułmanów, są syjonistami, dobrymi żołnierzami żydowskiego Boga. A jest odwrotnie, bo takim zachowaniem właśnie Boga obrażali, tłumaczy Hogek. Na scenę znowu wkracza rabin, tym razem wybrany przez La Familia. Hogek uznał, że do takich ignorantów może przemówić tylko ktoś naprawdę dla nich ważny i zaprosił wszystkich fanów na spotkanie, trzymając w jednej ręce kij, a w drugiej marchewkę. Rabin powtórzył to samo, co im powiedziałem. Zaczęli się bać, kiedy zrozumieli, że obrażają Boga. Kiedy rozbijasz skorupę ideologii, to pojawia się światło i opór staje się słabszy. A ja miałem marchewkę. Inwestowałem w drużynę duże sumy pieniędzy, dzięki czemu stawała się lepsza z każdym miesiącem. Zainwestowałem także w dzieciaki, infrastrukturę, stronę internetową, w aplikację, w fanklub. Kupuję najlepszych piłkarzy w Izraelu. Ostatniego lata wszystkie pozostałe kluby w naszym kraju, razem wzięte, nie sprowadziły tylu zawodników, co ja. Wiedziałem, że nie pójdą ze mną tylko szaleńcy, opowiada Mosze. A gdzie ten kij? Pytamy. Wytoczyłem kilkanaście procesów za niszczenie wizerunku klubu. Nie szliśmy do sądu, bo pozywani przychodzili do mnie i prosili o ugodę. Nie chciałem ich pieniędzy, ale wiedziałem, że jeśli powiedzą tylko przepraszam, to nie zadziała. Zapłacili więc klubowi dziesiątki tysięcy szekli. To były dotkliwe kary. Powiedziałem im, jeśli siedzicie we własnym salonie i jesteście rasistami, to jest mi przykro, ale nie jestem waszym ojcem i nic nie mogę zrobić. Ale jeśli przychodzicie na mój stadion w koszulce Bejtaru i jesteście rasistami, to niszczycie wszystko. Klub, jego reputację i pozostałych fanów. Tłumaczy. La Familia nie mogła zaatakować Hogega, że próbuje lansować własną wizję polityczną. Był po ich stronie, przestrzegał szabasu, przez 7 lat służył w wojsku. Nikt nie mógł powiedzieć, że jest zdrajcą, bo wspiera muzułmanów. Nowy właściciel klubu tłumaczył kibicom, na czym polega problem z pamięcią. Sam nie pamięta Holokaustu, jego dziadkowie też nie, ale skoro żyje w Izraelu i jest częścią narodu, który przez rasizm wycierpiał najwięcej, to 2 pokolenia później zwyczajnie nie może wspierać rasizmu. Powiedział też, że jeśli w Bejtarze chciałby grać arabski piłkarz, to nie po to, by kogoś zabić, ale dlatego, że szanuje ten klub. Hogek kilka razy publicznie zapewnił, że nie obchodzi go wyznanie ani pochodzenie piłkarzy jego drużyny. W mediach oczywiście zawrzało, bo skoro zatrudnienie Czeczenów, czyli muzułmanów, ale przecież nie Arabów, wywołało taki skandal, to co by się stało, gdyby do klubu trafili Arabowie? Kiedy Gajdamak kupił 2 Czeczenów, to sam ten krok był bardziej rasistowski niż zachowanie kibiców. Nie obchodziło go, czy są dobrymi piłkarzami. Zachowywał się tak, jakby chciał powiedzieć: przegrałem wybory, to się teraz zemszczę. I rzeczywiście tak zrobił. To była prowokacja. Kiedy ludzie pytają mnie, czy moim następnym krokiem będzie kupienie arabskiego piłkarza, odpowiadam, że nie. Nie będę kupował zawodnika z powodu jego religii. To właśnie jest rasizm. Kiedy ostatnio przyszedł do nas Ali Mohamed i strzelił 1. gola, tłum zareagował fantastycznie. Wszyscy skandowali jego imię. Bo jest dobry i pomaga drużynie. Moim następnym krokiem będzie sprowadzenie wielkiej gwiazdy, napastnika. Może to będzie Arab, ale nie kupię go dlatego, że jest Arabem, opowiada Hogek. Jednak nawet ci, którzy kibicują nowemu właścicielowi Bejtaru, twierdzą, że choć mówi pięknie, to wolą poczekać na jego czyny. Chcą się przekonać, co będzie, jeśli od Moszego odwrócą się trybuny. Czy starczy mu wytrwałości? Czy ma plan awaryjny, żeby nie walić głową w ten sam mur, o który wcześniej rozbił się Kornfein? Hogek uważa, że osiągnął najważniejszy cel, udowadniając, że zmiana jest możliwa. Jestem tu 1 rok i 4 miesiące. To krótko, ale pokazaliśmy już, że możemy mieć w sobie szacunek, że Bejtar jest pozytywnym numerem 1. Ostatnio ukazał się nawet raport dotyczący zachowania kibiców i pierwszy raz od 15 lat na naszych trybunach nie odnotowano przypadków rasistowskich zachowań. Chcę zbudować dobre wzorce. Przed ważnymi meczami pod stadionem organizuję koncerty, malowanie twarzy, rozdawane są balony. Chciałbym, żeby na trybunach pojawiały się całe rodziny, żeby wspólnie się bawiły i miło spędzały czas. Dawid trzyma kciuki za Hogega, ale woli spokojnie poczekać, bo wie, jak to wszystko jest zorganizowane i jak trudno zmienić poglądy i przyzwyczajenia. La Familia nie dawała mu pieniędzy, ale zapewniała inne korzyści w zamian za posłuszeństwo. Dostawał darmowe bilety, był szanowany, a to już dużo. Wszyscy chcieli, żeby klub był czysty. Mówi, że kibice nie mogli dopuścić do swojej rodziny żadnego Araba, tym bardziej po tym, co widzieli podczas intifady. Wszyscy Arabowie byli dla mnie terrorystami. Nie miałem żadnych przyjaciół Arabów, tłumaczy. La Familia ma oddaną społeczność. Ma też konto w banku. O tym, że jest dobrze zorganizowana, świadczy fakt, że szacunki dotyczące jej rozmiarów drastycznie się różnią. Niektórzy mówią o 500 dzieciakach, inni o 1000 tysiącach dorosłych, twardych facetów. Dawid wspomina o odbywających się 4 razy w roku walnych zgromadzeniach, w których brało udział ponad 2000 kibiców. To były normalne spotkania integracyjne, jak w korporacjach. Do mniejszych zgrupowań dochodziło też po każdym meczu. 100-200 osób umawiało się w konkretnym miejscu po ostatnim gwizdku i decydowało, pić czy bić. To były decyzje podejmowane pod wpływem impulsu. Czasami rozmawialiśmy o dopingu, bębnach, flagach, ale kiedy drużyna przegrywała, chcieliśmy kopać i niszczyć, opowiada. Dudi wierzył, że robi dobre rzeczy, bo utożsamiał się z rządzącą partią Likud, która, jak twierdzi, wychowała go i od której La Familia nieraz dostawała wyrazy poparcia. Na trybunach i mistrzowskich fetach pojawiał się premier Benjamin Netanyahu. Kibicem Bejtaru jest też Avigdor Lieberman, wieloletni minister spraw zagranicznych Izraela. Dawid mówi, że politycy pojawiali się na najważniejszych meczach, na przykład z arabskim Benesachnin, które przez lata były ligową świętą wojną. Przychodzili i rozpalali emocje, czuliśmy się przez nich wspierani. Dopiero teraz rozumiem, że mogłem być wykorzystywany, mówi. Dopóki Dudi nie został Dawidem, nigdy nie spotkał Araba. To znaczy spotkał, bił go, ale nigdy z nim nie rozmawiał. Z Musą zaprzyjaźnił się w fabryce, do której trafił już w nowym życiu. Miał wtedy 26 lat. Zaczęli rozmawiać o zarobkach i okazało się, że jego arabski kolega za taką samą pracę dostaje 4 razy mniej pieniędzy. Musa też wyrósł w biedzie. Powiedział Dawidowi coś, co ten zapamięta do końca życia. Walczymy o ziemię, ale w końcu się na tej ziemi odnajdziemy. Po 7 miesiącach Dawid odszedł z fabryki i znowu myślał, że do tej pory w życiu za często był oszukiwany, że wszędzie są dobrzy i źli ludzie, ale nie można ich oceniać po pochodzeniu czy religii. Kiedy mówimy, że w ciągu tygodnia obejrzymy 3 mecze Ligi Izraelskiej, Auriel Daskal ostrzega, możecie dostać raka oczu. Rozmowę z Aurielem, dziennikarzem Kalka List, polecało nam wiele osób. Mówili, że jest odważny i barwny. W trakcie dwugodzinnego spotkania kilka razy pytaliśmy, czy na pewno możemy go cytować. Mówił, że możemy nawet podkreślać jego słowa. Problemy na stadionie to oznaka problemów w społeczeństwie. Nie da się rozwiązać tylko tych na stadionie bez próby uzdrowienia społeczeństwa. Teraz mamy premiera, który zachowuje się jak rasista. Netanyahu jest pierwszym rasistą, propaguje rasizm i głosi rasistowskie hasła. Mówi, że Arabowie chcą zniszczyć Żydów. To cyniczne. On w to nie wierzy, ale mówi tak do milionów swoich zwolenników i podgrzewa emocje. Netanyahu idzie do telewizji tuż przed wyborami i mówi: Arabowie nadjeżdżają w swoich autobusach i zamierzają przejąć nasze ziemie. Mamy też panią minister sportu, Miri Regev, która przychodzi na mecz Bejtaru i robi sobie zdjęcia z ludźmi partii Kan. To partia skrajnie prawicowa, zdelegalizowana przez Likud w 1994 roku. Pani minister robi sobie zdjęcia z ludźmi, którzy śpiewają do Arabów: spalimy waszą wioskę, opowiada Daskal. Daskal to chodząca encyklopedia. Działa jak szafa grająca. Wystarczy wybrać temat i słuchać. Bejtar jako skrajnie prawicowa żydowska organizacja powstał w 1923 roku w Rydze, a jego siedzibą została Warszawa. Zamierzał kształcić nowych Żydów, opierając się na kulturze i historii, ale miał także charakter militarny. Menachem Begin, przywódca Bejtaru w Polsce, jako kapral podchorąży Armii Polskiej na wschodzie, dotarł w 1943 roku do Palestyny, gdzie poprosił o zwolnienie z przysięgi wojskowej i wstąpił do podziemnej organizacji Irgun Tzevai Leumi. Po powstaniu państwa zdobywał pozycję polityczną, bo zaczął rozumieć, że istnieje też drugi Izrael. Jeździł nie tam, gdzie mieszkali uprzywilejowani i wykształceni Aszkenazyjczycy, lecz w miejsca, gdzie żyli biedni Żydzi z Iranu, Persji czy Maroka. Szukał terenów niedoinwestowanych, nieprzyporządkowanych politycznie, ludzi bezrobotnych, wyplutych przez system. Jego partia, która później stała się Likudem, co po polsku oznacza jedność, mówiła im wszystkim: jesteśmy waszym domem, jesteśmy waszą nadzieją. Likud wygrał wybory w 1977 roku, a Begin był pierwszym prawicowym premierem Izraela. W 1976 roku Bejtar zdobył pierwszy puchar Izraela, pierwsze trofeum w historii klubu. To był mały klub ludzi dorastających w dzielnicach Likudu. Kiedy coś wygrali, a później ich partia przejęła władzę, mieli poczucie, że powstali przeciwko wielkiej maszynie. Byli biedni, a chcieli być najlepsi. Pokazali, że to możliwe, a politycy postanowili ten fakt wykorzystać. Jak Silvio Berlusconi zrobił w latach 80. z Milanem we Włoszech. Tak Likud posłużył się Bejtarem, tłumaczy Daskal. Na 20 lat Bejtar pozostał klubem tego drugiego Izraela. Bez rasizmu na sztandarach, za to z pięknym futbolem. To była po prostu kolejna drużyna bez Arabów i nikt się tym nie przejmował. Symbolem tamtych czasów jest Eli Ohana, który nie tylko prezentował wspaniałą technikę i czarował na boisku, lecz potrafił też wypowiadać się publicznie i świetnie wyglądał. Ohana wyjechał do belgijskiego Mechelen, z którym zdobył Puchar Zdobywców Pucharów. a później wrócił do Bejtaru. Najpierw pomógł mu awansować z drugiej ligi, a później sięgnął z tą drużyną po kolejne mistrzostwo. Piłka nożna w Izraelu nadal była na niskim poziomie. Brakowało dobrych stadionów, kontrakty podpisywano na serwetkach. Futbol się nie zmieniał. Zmieniał się za to sam Izrael, który stawał się coraz bardziej kapitalistyczny. Z kraju z małymi różnicami klasowymi stał się krajem o różnicach olbrzymich. Prawe skrzydło chciało władzy i lepszego życia dla biednych. Daskal tłumaczy, i co robi polityk, który rozumie, że zawiódł wyborców? Mówi, że to wina nie jego, tylko kogoś z zewnątrz, czyli Arabów. I tych z Izraela, i tych spoza kraju. Ja was nie wyrolowałem, to oni wszyscy was wyrolowali, krzyczy, zrzucając też winę na lewicę. W 1987 roku wybuchła pierwsza intifada. Yitzhak Rabin chciał to rozwiązać z Palestyńczykami. Netanyahu nie lubił Arabów. W swoich pamiętnikach pisze, że powinniśmy im wtedy połamać ręce i nogi. Rabin doprowadza do porozumienia z Oslo, nie chce, żebyśmy okupowali Arabów, więc później, kiedy wybuchają autobusy, Netanyahu biega do telewizji i mówi, że to przez Rabina. 70% ludzi powie wam teraz, że do aktów terroru doszło przez Oslo. Netanyahu postawił lewicę na aucie, razem z Arabami. Dlatego Rabin w 1995 roku zginął w zamachu. To podzieliło naród jeszcze bardziej. Pod koniec lat 90. to Bejtar staje się symbolem prawicy, czyli tego dobrego, patriotycznego, syjonistycznego, antyterrorystycznego ruchu antywybuchające autobusy. Bejtar trafia ze swoimi poglądami w gorący moment i oto hasło: nigdy nie dzieliliśmy szatni z Arabami, nie mamy arabskich zawodników jak HPL, jesteśmy czyści, staje się bardziej atrakcyjne. Ekstremiści zaczynają działać na trybunach. Wiedzą, że tam najszybciej zrekrutują ludzi. Od 2000 roku piłkarski klub zmienia się w gniazdo nacjonalistycznych poglądów. La Familia nie jest duża, to najwyżej kilkuset ludzi, w większości dzieciaków. Nie są przerażający. Mogę o nich pisać, mogę ich krytykować. Dostawałem od nich groźby na Facebooku i wiem, że mogę się tym kompletnie nie przejmować. Pisali, że mnie wyruchają i spalą moją rodzinę. Takie tam gówno. Tak naprawdę nie są specjalnie zorganizowani. Policja dobrze ich zna i wie, co robią. Teraz sytuacja im sprzyja, bo prawe skrzydło to Żydzi, a być z lewego skrzydła to jak być zdrajcą, który działa razem z Arabami, mówi Daskal. Auriel nie wierzy ani w cuda, ani w nowego właściciela klubu Moshe Hogega. Uważa, że arabscy piłkarze nie podpiszą kontraktu z Bejtarem, bo będą się bać. Kiedy w 2019 roku do klubu trafił pochodzący z Nigru Ali Mohamed, zapewnił kibiców, że jest chrześcijaninem. Uspokojeni jego wyznaniem, poprosili jeszcze o zmianę nazwiska, bo nie zamierzają wykrzykiwać go na swoim stadionie po strzelonych przez tego piłkarza golach. Ali Mohamed jest z Nigru. Tam 99% obywateli to muzułmanie. Znam agenta tego piłkarza i zapewniam, że Mohamed do cholery nie jest żadnym chrześcijaninem. Sprzedano taką bajkę, żeby uspokoić tłum. W Bejtarze nazywają go Ses Fabregas, żeby nie krzyczeć Mohamed. Przecież to chore. Wiecie, dlaczego Mohamed Salah przyczynił się do zmniejszenia rasizmu w Liverpoolu? Bo wygląda jak muzułmanin, zachowuje się jak muzułmanin, modli się przed meczem i ludzie się z tym wszystkim oswoili. My swojego muzułmanina dla bezpieczeństwa wolimy nazywać Ses. Jestem zbyt bystry, żeby być optymistą i zbyt głupi, żeby być pesymistą. Nie wiem, kiedy uwierzę, że coś się w Bejtarze zmieniło. Może gdy zdobędzie 2 mistrzostwa, a Ali Mohamed wyjdzie na boisko i powie: słuchajcie, kurwy, strzeliłem 20 goli, miałem 20 asyst i cały czas byłem muzułmaninem, mówi wściekły Daskal. Auriel, co byś zmienił, gdybyś został prezesem Izraelskiej Federacji Piłkarskiej? Dopytujemy. Izraelski futbol to prawdopodobnie najmniej rasistowska rzecz w Izraelu, bo gdy potrzebujesz dobrych piłkarzy, to nie patrzysz, skąd pochodzą. Jedynym miejscem, gdzie jednoczą się dzieci arabskie i żydowskie, jest boisko. Wyjątkiem jest Bejtar. Jako prezes zrobiłbym więcej mieszanych lig, żeby wszyscy grali razem w tych samych drużynach. I pewnie zostałbym zamordowany. Mówi i szybko dodaje, że to żart. Wygląda jednak zupełnie poważnie. Na spotkanie z historykiem sportu Chaimem Kaufmanem jedziemy do Hajfy. Chaim mówi, że jest teraz na emeryturze i ma dużo czasu, żeby kłócić się z ludźmi na Facebooku. Kibiców Bejtaru, którzy przyjeżdżają grać z jego Maccabi, określa jednym słowem – zwierzęta. Czasami wybierasz drużynę przez sąsiedztwo, czasami to dziedziczysz, ale z Bejtarem jest inaczej. Należy do bardzo radykalnych ludzi. To brzmi jak absurd, ale oni czują się dyskryminowani i na tym budują swój wizerunek. Chociaż od 40 lat mają premiera w izraelskim rządzie. Bejtar jest produktem nienawiści. Nie chcą zatrudniać Arabów, może ze względu na konflikt, przemoc, ale dlaczego nie chcą wszystkich muzułmanów? Kiedyś byłem gościem w telewizji razem z właścicielem Bejtaru i zadałem mu to pytanie. Odpowiedział mi, że są reprezentacją narodową, opowiada Kaufman. Bejtar naprawdę ma więcej kibiców niż kadra kraju. W reprezentacji Izraela grają Arabowie, a jej kapitanem jest Bibras Nacho, piłkarz pochodzenia czerkieskiego. Kibicom z prawego skrzydła nie podoba się, że wielu zawodników nie śpiewa hymnu. Ci fani nie zaakceptują w swojej drużynie nikogo poza Żydami. Obcy wygwizdywani są nawet wtedy, gdy strzelają ważne gole w ostatnich minutach. Kaufman zwraca także uwagę na polityczne zaplecze fanów Bejtaru. Tło sportu w Izraelu to fenomen. Sport w tym rejonie świata zawsze był polityczny. Wszystkie kluby należały do zwolenników jakiejś frakcji. Maccabi stał się burżuazyjny, Hapoel robotniczy, a Bejtar był ruchem rewizjonistów. Teraz większość klubów jest w prywatnych rękach, tylko barwy przypominają o powiązaniach politycznych, a Bejtar pozostał sobą. Oczywiście, że premier podsyca ogień, ale ten ogień płonie w mentalności, w zachowaniu, w emocjach ludzi. Niektórzy przychodzą na stadion tylko po to, by nienawidzić. I nie da się tego tak po prostu oduczyć. Uprzedzenia kształtują się w młodym wieku. Jako wykładowca ateista nie mogę nikogo przekonać, że nie ma Boga. Mam wiele argumentów, ale jeżeli ktoś mówi wierzę, to nie umiem tego zrobić, opowiada Kaufman. Z rasistowskich przyśpiewek kibiców Bejtaru mógłby powstać dwutomowy śpiewnik. Z policyjnych raportów dokumentujących łamanie prawa przez fanów tej drużyny gorzki pamiętnik. W 2007 roku, po tym jak Izraelska Federacja Piłkarska za przyśpiewki obrażające proroka Mahometa w trakcie meczu z Bene Sachnin ukarała klub zamknięciem stadionu, podpalono jej siedzibę. 5 lat później zaatakowano galerię handlową Malha Mall. Kibice Bejtaru planowali pobić jej arabskich pracowników. Kaufman wspomina jeszcze o ciągłych bijatykach z policją przed meczami, w trakcie i po nich i o czymś, co zostało mu w pamięci do dzisiaj, chociaż minęło już kilkanaście lat. W rocznicę zamordowania Itzhaka Rabina speaker poprosił o minutę ciszy. Cały tłum na stadionie w Hajfie wstał, a kibice Bejtaru krzyczeli „Świętujmy, Rabin nie żyje”, wspomina. Amir Lubin, były prezes HPL-u Tel Awiw, czyli największego rywala Bejtaru, do listy dopisuje kolejne punkty. Lider kibiców czerwonych został zaatakowany młotkiem i z ciężkimi obrażeniami głowy trafił do szpitala. Policja znalazła winnego, postawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa i trafił do więzienia. Innym razem jeden z kibiców HPL-u, który napisał piosenkę obrażającą Bejtar, został złapany i zmuszony do zaśpiewania piosenki obrażającej jego drużynę. Grożono mu śmiercią. Chuligani są wszędzie, ale wpływy chuliganów Bejtaru pokazują, kto tu ma władzę. Rządzący Izraelem boją się ich, bo są bardzo prawicowi. Na trybunach stadionu Teddy zasiadają ważni politycy. To wyraźny sygnał. Jeśli chcesz uchodzić za ekstremalnie prawicowego, idź na mecz razem z La Familią i wszyscy będą wiedzieć, kim jesteś. Netanyahu ich wspiera, więc nikt nie ma odwagi, by coś zmienić. Jeżeli jesteś rozsądny, to nie chcesz być właścicielem takiego klubu, dlatego ci, którzy go kupowali, chcieli się albo wzbogacić, albo wypromować. Może Moshe będzie inny. Rasizm Bejtaru mnie złości. Zastanawiam się, jakby to wyglądało w odwrotnej sytuacji, gdyby jakiś klub oświadczył, że nie chce w swojej drużynie Żyda. Wtedy byłaby awantura o antysemityzm na cały kraj, mówi Lubin, z którym spotykamy się na porannej kawie w restauracji Mimi w Hot Hasharon. Lubin twierdzi, że Bejtarowi wszystko uchodzi na sucho, bo do tej pory nikogo ważnego nie było stać na ostrą reakcję. Nikt nawet nie pogroził palcem, nie położył ręki na pieniądzach i nie powiedział, że skończy się albo rasizm, albo wsparcie finansowe. La Familię policja nazywa grupą przestępczą, a mimo to nikt nie spróbował zrobić z nią porządku. W lipcu 2016 roku policja umieściła w strukturach La Familii kilku funkcjonariuszy. Zatrzymano 52 osoby. Ale wtedy minister sportu powiedziała, że kibice są rozwiązaniem, a nie problemem. Chciała być miła dla prawicowców. Bejtar otrzymał co prawda ostatnio nagrodę za zredukowanie zachowań rasistowskich na trybunach, ale to taka nagroda za przesunięcie w skali z minus 10 na minus 6, opowiada Lubin. O tej samej nagrodzie wspominał nam także Auriel Dascal, mówiąc, że to jak malowanie świni szminką, że jak się delikatnie podrapie, to i tak wyjdzie, co jest pod spodem. Inny dziennikarz, freelancer, Michael Yokhin, piszący m.in. dla Guardiana, The Independent czy ESPN, też nie owija w bawełnę. Poglądy kibiców są poglądami partii rządzącej, dlatego czują się bezpieczni. Jeśli Likud się nie zmieni, nie zmieni się Bejtar. Przekonania La Familii nigdy nie były problemem, ale stały się nim, kiedy weszły do mainstreamu, tłumaczy. Ten film w internecie obejrzało ponad milion osób. Protest pod domem Icika Confina. Garstka osób, ale jedna z nich zachowuje się szczególnie agresywnie. Młody chłopak z megafonem wrzeszczy na pozostałych, że są za cicho. Dudi Mizrahi ma obłęd w oczach. Czuje, że walczy o czystość swojego klubu, wytykając nieczystość innym. Twoja żona to kurwa, krzyczy. Na filmie nie ma lalki z seks-shopu, którą machał przed oknami prezesa Bejtaru, ale to ważny rekwizyt dla tych ze słabą wyobraźnią. Okna są zasłonięte. Dzieci i Cika nie widzą demonstracji. Chcemy, żebyś wiedziała, że następny kutas, który cię przerżnie, będzie mój, śpiewa Dudi. Następnego dnia Icik złożył zawiadomienie o napaści seksualnej. To były ostatnie dni z życia Dudiego. Wygrałem sprawę. Pieniądze przeznaczyłem na organizacje zajmujące się napastowanymi kobietami. Na początku chciałem 100 tysięcy dolarów. Skończyło się na 15. Ten facet jest już po dobrej stronie. Daje wykłady o rasizmie w szkołach, mówi Confine. Kiedy Dawid Mizrahi dowiaduje się, że rozmawialiśmy z Confinem, przez chwilę milczy. Zerka na drzwi, potem tempo gapi się w stół i znowu rzuca okiem w stronę wejścia. Nie, Confine nie przyjechał do Tel Awiwu, od czasu procesu nie widzieli się ani razu. Dawid zapewnia, że gdyby teraz Icik pojawił się w kawiarni, wstałby i uścisnął mu rękę. Powiedziałby mu, że przeprasza za rzeczy, które zrobił i podziękowałby mu za proces, który zabił Dudiego, bo Dudi był idiotą. Wyrok sądu spowodował, że mógł narodzić się Dawid. To nie był życiowy kryzys, to była katastrofa. Po zaledwie roku małżeństwa Dudiego zostawiła żona, zabrała ze sobą kilkumiesięcznego synka. Wiedziała, za kogo wychodzi, ale scena spod domu Confina przerosła jej wyobrażenia o mężu. Takiego Dudiego nie znała też teściowa, która miała na córkę wielki wpływ, więc wybaczenie nie wchodziło w grę. Lider protestu przeciwko zatrudnieniu Czeczenów stracił także pracę i przestał wychodzić z domu. Opowiada, że transfer muzułmanów wywoływał w nim wówczas takie uczucie, jakby ktoś palił mu duszę. Ogień ugasiło 100 tysięcy dolarów, które musiał zapłacić. Wtedy zaczął myśleć. Dla mnie to było jak wyrok śmierci, ale w tamtym czasie zobaczyłem w lustrze swój wizerunek, na który pracowałem przez lata. Musiałem się zatrzymać. Po ogłoszeniu wyroku poszedłem pod dom Icika i rozbiłem namiot. Powiedziałem, że nie odejdę stamtąd, dopóki nie obniży swoich roszczeń, opowiada. Bardzo szybko do Dawida dołączył ojciec. Siedzieli tam we dwóch, dzień i noc, przez kolejne dni. Kiedy nadeszło Jom Kippur, jedno z najważniejszych religijnych świąt żydowskich, łatwiej było o przebaczenie. Icik przyszedł do namiotu i poprosił Mizrahich, żeby poszli do domu, zajęli się rodziną, a później wrócili do niego na pertraktację. Później Icik rzeczywiście spotkał się z Dawidem. Nie zrezygnował z pieniędzy, bo stwierdził, że chce mu dać lekcję, ale obniżył żądania do 15 tysięcy dolarów. Dla Mizrahich to nadal była duża kwota, ciągle nie spłacili jej w całości, lecz pozwoliła im uwierzyć, że można będzie jeszcze żyć normalnie. Dawid zaczął odseparowywać się od La Familii, od starych przyjaciół. Opowiada, że czuł się jakby był 5-letnim dzieckiem, które rośnie na nowo. Zmienił otoczenie. Przez jakiś czas był zupełnie sam. W oczach La Familii oczywiście jest zdrajcą. Na zajmowanej przez tę grupę wschodniej trybunie nie czuje się bezpiecznie. Zresztą przestał w ogóle chodzić na stadion. Mecze Bejtaru ogląda w telewizji. Nie rozmawiam z nikim ze starych czasów. Zerwałem wszystkie kontakty. To byli moi przyjaciele. Nie zdradziłem ich. Zdradziłem tamten sposób życia i myślenia. Życzę im wszystkiego dobrego. Chciałbym, żeby także oni przeszli przemianę, ale jestem sam. Potrzebowałbym rządu i wielkich firm, abyśmy razem zaczęli używać innej narracji, żebyśmy zaczęli edukować ludzi. La Familia to tylko 4000 osób, a tu trzeba zmienić cały kraj, tłumaczy. W końcu trafiamy do jaskini lwa. Stadion imienia Teddy'ego Koleka może pomieścić 32 tysiące widzów. W listopadzie 2019 roku Izrael podejmował na nim reprezentację Polski, ale wiadomo, że dziś nie będzie tłumów. Hapoel Hadera to nie jest rywal, który zmobilizowałby większe grupy fanów. Na 2 godziny przed meczem kibice z La Familia wynoszą bębny i flagi ze składu na stadionie. Rzeczywiście nie są dziećmi, są z dziećmi. Swoim ojcom pomagają mali chłopcy w bluzach z wystawionym środkowym palcem i angielskim napisem La Familia, nie próbuj z nami kurwa pogrywać. Na boisku, tuż przy linii bocznej, swoje miejsce zajął Ran Shal, pracownik ochrony. Ran świetnie mówi po angielsku, bo kilka lat spędził w Stanach Zjednoczonych. Natychmiast się nami zainteresował. Gdyby dostarczyć mu odrobinę brązu, szybko wyrzeźbiłby La Familia mały pomniczek. To nie jest kwestia rasizmu. Każdy w Izraelu zna kogoś, kto ucierpiał przez terroryzm. Mój kuzyn w ataku na autobus stracił oko. W kibicach jest ciągle dużo bólu i nie mogą nagle zacząć kochać Arabów, mówi pytany o skrajne ugrupowanie, o którym słyszał cały świat. Ale to nie jest tak, że ich nienawidzą. Po prostu Arabowie nie mogą być ich idolami. La Familia pojawiła się z wściekłości, ale to nie są źli ludzie. Bardzo kochają klub i go wspierają. Jest trochę przemocy, ale nigdy nie wiesz, jak głupich ludzi masz wokół siebie, tłumaczy. Bejtar łatwo wygrywa, 2-0, w meczu bez wielkiej historii. Pnie się w tabeli, jednak daleko mu do lidera. Trybuna wschodnia jest głośna, tym razem nie ma żadnych rasistowskich pieśni ani transparentów. Co kilkanaście minut dołącza do nas w przerwie między innymi obowiązkami Asaf Nahum, od 5 miesięcy rzecznik prasowy klubu. Większość kibiców, którzy przychodzą na stadion, nie należy i nie należała do La Familia. Kibice Bejtaru mówią tak o sobie, bo czują się jak rodzina, a nie dlatego, że wspierają jakąś organizację. Tłumaczy, ale kiedy widzi, że to może być jednak trudna bajka do sprzedania, umawia się z nami na następny dzień w ośrodku treningowym na dłuższą rozmowę. Boiska treningowe Bejtaru zamiast trybun mają dookoła zbocza gór, na których stoją wille i gigantyczny szpital. Murawę otacza wysoka na kilka metrów siatka. Obok, w kontenerach, zorganizowane są biura klubu. Sklep z gadżetami drużyny majaczy na horyzoncie, na samym końcu parkingu, jakby mieli do niego dotrzeć tylko najwierniejsi kibice. Bejtar nie zamyka treningów. Jako klub ludu pracującego wpisał tę zasadę do swojej konstytucji, ale tak naprawdę nie mógłby ich zamknąć, bo musiałby przykryć ośrodek dachem. Asaf jest bardzo miły, ma odpowiedź na każde pytanie. Pokazuje nam wszystkie zakamarki klubu, przedstawia pracowniczki, które częstują nas obranymi pomarańczami. Bejtar to zawsze była drużyna robotników, prostych ludzi. W latach 70. trochę strach było o tym mówić, ale później Bejtar przestał być tylko drużyną, a stał się klubem. Teraz właśnie staramy się to odbudować przez drużyny młodzieżowe, edukację czy festyny rodzinne. Nie jest łatwo, bo 20 lat temu Jerozolima przeżywała naprawdę koszmarny czas. Ludzie wsiadali do autobusu i wylatywali w powietrze. Tak wyglądała nasza codzienność, a stadion Bejtaru stał się miejscem, gdzie najgłośniej było słychać, że się nie poddamy, tłumaczy. Asaf jest człowiekiem zmiany. Wierzy w Hogega i jego wizję klubu. Przypomina, że nowy właściciel na pierwszej konferencji stwierdził, że nie widzi problemu w zatrudnieniu arabskiego piłkarza. Ponadto Nahum zgadza się, że w zarządzaniu Bejtarem w ostatnich latach popełniono wiele błędów, ale prosi, by zostawić mniejszość, a skupić się na większości, która ma dosyć takiej sytuacji. Kiedy do klubu dołączył Ali Mohamed, znowu zrobił się szum, ale gdy strzelił pierwszego gola, tylko na początku rozległo się trochę buczenie, a później większość stadionu zaczęła krzyczeć Ali, Ali. To był dla nas ogromny sukces. Ludzie zobaczyli, że jeśli będziemy mieli arabskiego piłkarza, to też wszystko będzie w porządku. Wyślę wam filmik, jak nie wierzycie. To było niesamowite. Nawet nas trochę zaskoczyło. Media szykowały się na kolejny skandal, a tu nic się nie wydarzyło. Od 2 lat nie dostaliśmy żadnej kary za rasistowskie zachowania. Moshe Hogek porozmawiał z kibicami i ustalili obowiązujące zasady. I to działa, tłumaczy Nahum. Od Asafa można zarazić się optymizmem. Zachowuje się jak facet, który przez 15 lat chodził na trybuny oglądać swoją ukochaną drużynę, a teraz może pracować na jej wielkość. Jest jak dziecko, które przez lata oglądało zabawki przez szybkę sklepu, po czym zostało w nim sprzedawcą. Wyjaśnia nam, jak buduje zespół dla dziewczyn, jak modernizuje stronę internetową i sklep. Wierzy, że w struktury Bejtaru wróci klub Bejtar Nordia, który został założony w 2014 roku przez odłam kibiców sprzeciwiających się dominacji terroryzującej cały stadion La Familia. Kiedy nie było fajnie, wspólnie ze znajomymi przenieśliśmy się z trybuny wschodniej na zachodnią, a ludzie z Nordii zdecydowali o całkowitym odejściu z klubu. Ich decyzja nie została zaakceptowana. Wielu uważa ich za zdrajców. Wierzę, że gdy o coś walczysz, to najlepiej robić to od środka, a nie z dystansu. Trzeba przyjść i dyskutować z innymi, czym ma się stać Bejtar. Tym bardziej, że klub ma teraz właściciela, który daje takie możliwości, opowiada. Kapitanem Bejtaru jest dzisiaj Dan Einbinder, 30-latek urodzony w Jerozolimie. To jego trzecie podejście do klubu, którego jest wychowankiem. Można mu wierzyć, kiedy opowiada, że teraz w końcu jest inaczej, że zmienia się atmosfera wokół Bejtaru. Einbinder tłumaczy, że kiedy wrócił do drużyny przed sezonem, poczuł, jak wiele osób zrozumiało, co Hogek chce zrobić z klubem. Znowu ma wrażenie, że jest w domu. Wcześniej trudno było być normalnym, profesjonalnym zespołem, bo ważniejsze od piłki okazywały się sprawy drugorzędne. Przez wiele lat mierzyliśmy się z problemem rasizmu na trybunach i zamiast doceniać kibiców, którzy kochają futbol i robią najlepszy doping w Izraelu, skupialiśmy się na małej, chociaż bardzo głośnej grupie. Teraz chyba wszyscy nauczyli się, że taki problem powinien zwyczajnie zniknąć. Oczywiście, że pamiętam rasistowskie okrzyki, nie czułem się z tym dobrze, ale jako piłkarz skupiałem się na grze. Gdybym słuchał przyśpiewek, ciężko byłoby coś wygrać. Teraz jako piłkarze czujemy się bardziej zaangażowani w naprawę wizerunku klubu. Mamy moc, możemy zainicjować jakąś zmianę, wierzymy, że to dobra droga, mówi piłkarz. Einbinder tłumaczy napis z koszulki Bejtaru. Kochaj swojego sąsiada, jak kochasz siebie samego. To zdanie z Biblii jest dla mnie najważniejsze w piłce i w życiu, dodaje. Kapitan Bejtaru nie wie, kiedy do zespołu dołączy Arab, może za rok, a może dopiero za 5 lat. Dużo się zmienia już teraz. W zeszłym roku Dan uczestniczył w turnieju z arabskimi dziećmi, a kiedy kibicom nie podobało się, że do drużyny dołączył Ali Mohamed, ta błyskawicznie zdecydowała o zamieszczeniu w mediach społecznościowych rodzinnego zdjęcia w szatni, okazując w ten sposób solidarność z kolegą z Nigru. Jak prawdziwa La Familia.